4 szkoły na Podkarpaciu oraz 2 na Pomorzu zostały zamknięte z powodu wykrycia koronawirusa u pracowników. Jednak w większości placówek nauka stacjonarna rozpoczęła się 1 września. Co czeka Polskę po otwarciu szkół podczas pandemii? W drugiej części programu porozmawiamy o wystąpieniu Chang Wen-chenga, niewidomego chińskiego dysydenta, który wystąpił na konwencji republikanów, oraz odpowiemy na Państwa pytania. O tym już za chwilę w telewizji Ci pod prąd. Krzysztof Machała, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Witam. W drugiej części programu odpowiemy na Wasze pytania, ale zacznijmy od smutnej wiadomości. Dotarła do nas wiadomość. Dzisiaj na COVID-19 zmarła pielęgniarka środowiskowa ze Stalowej Woli, o której mówiliśmy w Idź Pod Prąd w poniedziałek. Prosimy fragment rozmowy z jej przyjaciółką, również pielęgniarką, słuchaczką telewizji Pod Prąd, panią Elżbietą.
Bardzo szybko postępuje ta choroba. To jest po prostu tak galopujące, że no, w kilka dni się rozwinęła. Wysoka temperatura to nagle i kilka dni była wysoka temperatura duszności. Byłyśmy w kontakcie telefonicznym i później już jak wylądowała na sygnale R-ką do szpitala, do Mielca, na oddział zakaźny, została zawieziona, no to jeszcze rozmawiałyśmy kilka razy przez telefon, ale już coraz, nawet nie mogła mówić, coraz miała większe problemy z mówieniem. I już kilka dni temu, chyba w czwartek, ostatni raz, żeśmy rozmawiały, to już praktycznie dusiła się. I wiem, że na oddziale no, trzymała się, że tak powiem, jakby łudziła się, że to nie jest ten wirus. Pytała lekarza kilka razy, czy to ta diagnoza jest. No, lekarz powiedział, że wynik wyszedł pozytywny po prostu. Także no, po prostu łudziła się, że to nie to, że tak powiem. I to była osoba bardzo świadoma, bardzo przestrzegająca wszelkich procedur, bardzo uważająca. To nie był ktoś, kto naprawdę, że tak powiem, coś by zaniedbał. Ale niestety ten wirus przenosi się tak po prostu no, podstępnie, że tak powiem. I, no i trzeba uważać na zimne dmuchać. Może osłabiona, może coś i po prostu. W tej chwili stan jest bardzo ciężki, jest na ojomie i syn prosi o modlitwę po prostu. Także do tej pory, bo to się niesie po terenie bardzo szybko, to nie wiem, jakie są statystyki, czy większość, czy nie większość, ale bardzo dużo ludzi mówiło, że to ściema. Nawet znam osoby ze służby zdrowia, które też mówiły, że to jest wyolbrzymiony problem. Może, że nie, że ściema, tylko że wyolbrzymiony i po prostu, a w tej chwili to jest taka trochę panika. Jest wiele domów w naszym powiecie na kwarantannie, objętych kwarantanną. Lekarze ostrzegają, zwłaszcza przed imprezami masowymi po prostu, także i w zamkniętych pomieszczeniach imprezy masowe właśnie, takie coś mi napisało, uważajcie na siebie. No my uważamy cały czas, no ale one też uważają.
Jest to fragment rozmowy z poniedziałku, pastor Paweł Chojecki.
No, po pierwsze wyrazy współczucia dla bliskich, szczególnie tej przedstawicielki służby zdrowia. To kolejna osoba, która walczy o życie innych, która swoje życie teraz dała w walce z koronawirusem. Pomimo, że uważała, tak jak Ela w poniedziałek mówiła, informując nas o tym ciężkim przypadku, pomimo, że uważała, to rzeczywiście mamy do czynienia albo z jakąś bardzo, bardzo jeszcze podstępniejszą i bardziej śmiercionośną wersją tego wirusa. Przypominamy, że ten obszar to jest już od roku 2011 obszar szczególnego zainteresowania Chińczyków, komunistów chińskich, którzy na cały świat rozprzestrzenili tego koronawirusa. Widać, że nie pomogło też leczenie, chyba najnowocześniejsze, w Lublinie. Ta pielęgniarka została przewieziona helikopterem do Lublina. Tutaj wiem, że przecież eksperymentuje się terapię osoczem i różne takie rzeczy. Niestety, choć mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje, ta pani zmarła. Niech to będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy tak sobie lekceważą dzisiaj sprawę chińskiego wirusa. dochodzą do nas wiadomości, że rodzice wręcz lekceważą to w szkołach i te wszystkie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, z których i tak się śmialiśmy, bo one są nie do wyegzekwowania. Krzysiu, ty jesteś z której klasy liceum?
W drugiej klasie liceum.
W drugiej klasie liceum, no to doskonale wiesz, jak to jest w szkole, że te zalecenia nie mogły być wyegzekwowane. Ale dzieje się jeszcze coś gorszego. Rodzice mówią nauczycielom czy dyrektorom szkół, że nikt ich nie zmusi do tego, żeby ich syn czy córka zakładali maseczki i nie będą tego robić. Mówią, że nie ma takiego nakazu, że są wolnymi ludźmi i tak dalej. Dziwię się, że przychodzą w ubraniu do szkoły. Dlaczego ich tak ktoś zmusza do chodzenia w ubraniu? Tu już wielokrotnie mówiłem, że absolutnie poddawanie się takim rygorom, żeby innych nie zakażać, nie jest przeciwko wolności, bo właśnie wolność mówi, moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna twoja. I dlatego właśnie, jeśli jest epidemia, no to wtedy się na różne sposoby izolujemy i to jest od nawet już tysięcy lat w Starym Testamencie. Widzimy już takie same rygory, że jak ktoś był podejrzany o zachorowania, no to był izolowany i tak dalej. Także o tym mówiliśmy tu wielokrotnie, ale widać, że ta komunistyczna propaganda, która rozlała się po mediach społecznościowych, już przynosi owoc. Już przynosi owoc w postaci właśnie takich absolutnie nieodpowiedzialnych zachowań. Niech ta śmierć, o której informujemy z żalem i jeszcze raz wielkie wyrazy współczucia także dla Eli, naszej słuchaczki i dla innych osób znających czy będących z rodziny tej ofiary chińskiego wirusa, wyrazy współczucia. Tu rzeczywiście to się bardzo szybko rozegrało. Ela o tym właśnie informowała w materiale, który przypomnieliśmy jeszcze z poniedziałku, że ta choroba absolutnie nie rozwijała się bezobjawowo. Dała od razu bardzo ciężkie, takie wymagające intensywnej terapii objawy, no i niestety doprowadziła do śmierci.
Bardzo smutna wiadomość. Pani pielęgniarka miała 57 lat. Została wspomniana bardzo nieodpowiedzialna postawa rodziców, którzy rzeczywiście nie chcą zmuszać swoich dzieci do noszenia maseczek, nie chcą poddawać ich rygorom, które panują w trakcie, które są obowiązkowe w trakcie pandemii. Przechodzimy do tematu szkół, otwarcia szkół, który został wspomniany. Na Podkarpaciu w związku z wykryciem koronawirusa u pracowników cztery szkoły zawiesiły na kilka dni swoje funkcjonowanie. Tak stało się m.in. w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaszycach oraz w Zespole Szkół w Brzuzie Królewskiej, jak czytamy w artykule Wprostu. W dwóch szkołach w województwie pomorskim wprowadzono zdalne nauczanie po tym, jak u dwóch nauczycieli pracujących w tych placówkach wykryto koronawirusa. W obu przypadkach wszyscy pedagodzy zostali objęci kwarantanną, to z kolei na interi. I można się zadać sobie pytanie, po co właściwie otwierać te szkoły, jak zostają one za chwilę, praktycznie od razu po rozpoczęciu roku szkolnego zamykane z powrotem.
Szczególnie, że takie eksperymenty przeprowadzono gdzie indziej, na przykład w Izraelu, i to się, tak jak powiedziałeś, skończyło ponownym zamykaniem tych szkół. Także to jest dopiero wprowadzenie chaosu, bo gdyby przygotowano przez wakacje szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów do tego, że będzie edukacja zdalna, przynajmniej już przez kilka tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego, to wszystko by się działo mniej więcej bez żadnych takich, można powiedzieć, zawirowań. Teraz nie dość, że nauka będzie pod znakiem zapytania w szkołach, no bo wszyscy będą się emocjonować, czy już u nas jest ten wirus, czy nie. Część szkół będzie przechodzić na zdalne. Chaos, nieprzygotowanie. Także uwaga wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów będzie skupiona na całkowicie innym polu niż na edukacji. Także to samo ministerstwo wprowadziło ten chaos. Do tego część ludzi się zakazi. Część zapewne niestety umrze, nie? A i tak później będą musieli przejść na edukację zdalną. Także kompletna nieodpowiedzialność ministra edukacji narodowej. Już pojawiają się też z innych środowisk, nie tylko z naszego żądania dymisji tego ministra, bo widać, że przebimbał całe wakacje i nic mądrego nie zrobił. To jest pasmo głupot, to co on mówi, kogo pokazuje na konferencjach prasowych MEN-u, jakąś wróżkę tam pokazywał, która myśli, że jak sobie umyśli, że będzie dobrze, no to będzie dobrze, no to się trzeba tam, wiecie, kropnąć porządnie i tak dalej. Także jakieś gusła tam odprawiają w tym Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale to mówiliśmy już we wcześniejszych programach. Tu jeszcze chciałem dołożyć, oprócz tej nieodpowiedzialności rodziców, części rodziców, tych, która mówi, że koronawirusa nie ma i tak dalej. Oczywiście oni mówią, że występują w obronie wolności, ale to oni sprowadzą jeszcze większy zamordyzm. Bo teraz to jest decyzja rzeczywiście dobrowolna w trosce o innych, w trosce, w odpowiedzialności o innych. Ale jak już zaczną, jak nie pomoże to, no to rząd sięgnie na pewno po już jakieś ustawowe rozwiązania i wtedy dopiero będziemy mieli właśnie przez tych pseudowolnościowców, dopiero będziemy mieli zamordyzm. Ja chcę pokazać dzisiaj przykład takiego kraju egzotycznego z pozycji Polski, Tajlandii, gdzie rzeczywiście od 100 dni nie ma żadnego nowego, rodzimego zakażenia. Przyjeżdżają chorzy z zagranicy, ale od razu są na granicy rozpoznawani i poddawani kwarantannie bądź izolacji, ale od 100 dni w Tajlandii nie ma żadnego nowego zarażenia. A przypominam, że jest to państwo, które pierwsze zostało zaatakowane tą inwazją chińskich komunistów. Już w styczniu pierwsze przypadki w Tajlandii się pokazały. Jeden z naszych widzów pokazał nam, jak wygląda nauka w szkołach w Tajlandii, jak duża odpowiedzialność jest od przedszkola. Zobaczmy najpierw zdjęcie z przedszkola. Widzicie te śmigła na głowach dzieci. Dzieci w ten sposób są uczone, że mają zachowywać ten dystans społeczny. Nauczycielka oczywiście w maseczce, dzieci w przyłbicach, ale to nie koniec. Zobaczcie inne zdjęcia już ze starszych dzieci. Tu każde ma takie wyznaczone miejsce, gdzie ma być i zaraz zobaczycie jeszcze, jak wyglądają o właśnie takie kabinki sobie wszyscy zrobili, żeby jak najbardziej ograniczyć wymianę powietrza, którym się oddycha, czy w przypadku kichnięcia, żeby drogą kropelkową nie zarazić innych. Oczywiście to jest ich pomysł. Ten pomysł działa, nie? Bo mają sukces obok Tajwanu, obok chyba Nowej Zelandii. To właśnie Tajlandia sobie najlepiej radzi. A zobaczcie, u nas kompletna plaża, lekceważenie, twierdzenie, że koronawirusa nie ma, czyli pokazywanie tej chińskiej propagandy i swojej głupoty. Także bardzo smutna wiadomość. A jeszcze jeśli chodzi o nieodpowiedzialność, tu Ela też mówiła, że w części środowiska lekarskiego ze względu na tę propagandę taką w mediach społecznościowych przez Chińczyków, chińskich komunistów i później ich jakichś tam pomiotów przeróżnych realizowaną. Powiem wam przypadek, skądinąd tobie bliski, jak to w środowisko medyczne w pewnym mieście, które dzisiaj jest już czerwoną strefą, oszukiwało, jeśli chodzi o koronawirusa. Mieli przychodnie lekarze w tym samym budynku, gdzie był PDPS, czyli dom opieki. Pojawiły się tam zakażenia koronawirusem. Ale to by oznaczało zamknięcie oczywiście PDPS-u, ale zamknięcie też przychodni. Czyli, że tak powiem, kasa by się skończyła, bo to była prywatna przychodnia. To wiecie, co ci lekarze zaczęli robić? Zaczęli chorym na koronawirusa wystawiać zaświadczenia, że są chorzy na anginę. No i dzisiaj cały powiat jest strefą czerwoną. To tak się kończy głupota, nieodpowiedzialność, słuchanie ruskiej czy chińskiej dezinformacji i chciwość.
Widzimy, w jaki sposób problem nauczania został rozwiązany w Tajlandii. Nawet w powiatach w Polsce objętych czerwoną lub żółtą strefą lekcje z większymi lub mniejszymi obostrzeniami są przeprowadzane. No, ogromny sukces Tajlandii. W niej, jak już było wspomniane, była pierwszym krajem po Chinach, w którym pojawił się koronawirus. Już 13 stycznia wykryto pierwsze zakażenie, a już od 100 dni nie wykryto żadnego lokalnego, takiego, który nie został przywieziony z zewnątrz, więc...
Czyli widać, że całe społeczeństwo, podobnie jak na Tajwanie, wykazało się ogromną odpowiedzialnością. I to na Tajwanie nie było nakazów. Rząd tłumaczył, słuchajcie, to jest atak Chińczyków, komunistów chińskich dokładnie, nie? Musimy na granicy powstrzymać tę epidemię. Musimy zachować się odpowiedzialnie, zrezygnować z imprez masowych, zachować dystans społeczny, używać maseczek. W tym momencie Tajwan praktycznie już normalne życie prowadzi. Są i wydarzenia kulturalne. Pani Hania Shen zamieszcza na przykład zdjęcia, kiedy jest na koncercie. Jeszcze tam na tych takich dużych skupiskach używa się maseczek, ale wszystko się już dzieje pod kontrolą. A jutro, mam nadzieję, będziemy o tym więcej mówić. Przedstawiciel Senatu, marszałek Senatu Czech, był z honorami witany na Tajwanie ku wściekłości tych bandy komunistów chińskich zaraz za ciśniną tajwańską w okupowanych przez komunistów Chinach.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Cheng Wangcheng, który jest nazywany niewidomym prawnikiem, pomagał wielu pokrzywdzonym przez komunistów w Chinach, został sam umieszczony w areszcie. Teraz symbolicznie został zaproszony na konwencję republikanów. Jego ucieczka w 2012 roku z aresztu domowego doprowadziła do kryzysu dyplomatycznego na linii Pekin-Waszyngton i teraz jego zaproszenie na konwencję republikanów było bardzo takim symbolicznym wydarzeniem. Poprosimy fragment przemówienia Cheng Wangchenga na konwencji republikanów.
Witam. Nazywam się Cheng Wangcheng. Przeciwstawienie się tyranii nie jest łatwe. Wiem to. Kiedy występowałem przeciwko chińskiej polityce jednego dziecka i innym niesprawiedliwościom, byłem sądzony, bity, więziony i umieszczony w areszcie domowym przez komunistyczną partię Chin, KPH. W kwietniu 2012 roku uciekłem i znalazłem schronienie w ambasadzie USA w Pekinie. Jestem dozgonnie wdzięczny Amerykanom za to, że przyjęli mnie i moją rodzinę w USA, gdzie teraz jesteśmy wolni. KPH jest wrogiem ludzkości. Terroryzuje swój własny naród i jest zagrożeniem dla dobrobytu świata. W Chinach wyrażanie wierzeń i poglądów, których nie aprobuje KPH, religia, demokracja, prawa człowieka mogą doprowadzić do więzienia. Cały naród poddany jest masowej inwigilacji i cenzurze. Stany Zjednoczone muszą wykorzystać swoje wartości, wolność, demokrację i rządy prawa, by stworzyć koalicję z innymi demokracjami, by powstrzymać agresję KPH. Prezydent Trump stał się tu przywódcą i trzeba, aby inne kraje przyłączyły się do niego w tej walce. Walce o naszą przyszłość. Stanięcie do walki z niesprawiedliwością nie jest łatwe. Wiem to. Także prezydent Trump wie, ale zademonstrował odwagę i stanął na czele tej walki. Musimy poprzeć, głosować na i walczyć dla prezydenta Trumpa, dla dobra całego świata. Dziękuję za uwagę.
KPH jest wrogiem ludzkości. Bardzo dziękujemy pani Hani Shen za materiał, za przetłumaczenie materiału. No, Chen Guangcheng, on od lat, od wielu lat prowadził walkę lokalną na poziomie, na początku na poziomie lokalnym z przymusem sterylizacji i aborcji realizowanej w ramach polityki jednego dziecka w Chinach, kiedy złożył pozew przeciwko prowincji o nadmierną, oskarżał je o nadmierną egzekutywę tej polityki. Zamknięto go w areszcie domowym i skazano na 4 lata, a potem i na 3 miesiące zaniszczenie cudzej własności i zakłócanie ruchu drogowego. Przebywał w areszcie domowym.
Widać, że kompletnie jakieś takie z czapy zarzuty, no ale to jest domena komunistów.
Przebywając w tym areszcie domowym, udawał chorego i leżał w łóżku, dzięki czemu uśpił czujność strażników i uciekł w nocy 21 kwietnia 2012 roku. Podczas skoku z muru, ucieczki z tego mieszczenia, w którym był zamknięty, doznał kontuzji nogi. Udało mu się jednak dostać do samochodu, w którym inna aktywistka, która walczyła o prawa człowieka w Chinach, zawiozła go do amerykańskiej ambasady w Pekinie. W trakcie, kiedy on przebywał w ambasadzie, grupa nieznanych sprawców pobiła jego brata. Zaginęły także osoby, które mu pomagały. A amerykańscy dyplomaci namawiali go do opuszczenia ambasady. Po wielu latach udało się mu dostać do Stanów Zjednoczonych i widzimy go właśnie na konwencji republikanów, kiedy mówi takie słowa przeciwko swojemu państwu, w którym wcześniej przebywał i którym go jest obywatelem. Bardzo takie mocne słowa, że jest wrogiem ludzkości, że terroryzuje własny naród, jest zagrożeniem dla dobrobytu świata, że nie akceptuje się w Chinach wierzeń i poglądów. Więc widzimy naprawdę takie mocne świadectwo pana Chen Guangchenga. Więcej informacji o Chen Guangchengu, jego ucieczce, znajdziecie państwo na blogu pani Hanny Shen. Również link w opisie programu. Jakiś komentarz?
No, widać, że prezydent Trump bardzo poważnie bierze sobie do serca walkę o wolność Chińczyków. I komunistyczna partia Chin już jest bez żadnych wątpliwości na celowniku Stanów Zjednoczonych. Ten występ jest występem symbolicznym. Z różnych powodów ten człowiek cierpiał osobiście. Ten człowiek ma wyraźne, jasne poglądy na temat komunizmu. Mówi, komunistyczna partia Chin jest wrogiem ludzkości i teraz musimy ją pokonać, bo inaczej ona pokona nas. Ale też pokazuje wdzięczność Stanom Zjednoczonym. Ten człowiek jasno pokazuje, gdzie na świecie jest źródło wolności, jeśli chodzi o państwa, jeśli chodzi o politykę. I wskazuje na Stany Zjednoczone. Mówi, bardzo dziękuję, jestem dozgonnie wdzięczny Amerykanom, że mnie przyjęli. I teraz ja i moja rodzina jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. To jest bardzo, myślę, takie poruszające przemówienie, szczególnie po latach takiej fałszywej koncepcji ocieplania stosunków z komunistycznymi Chinami. I za Obamy, i za Clintona, i dużo wcześniej mówiło się, że jeśli z Chinami zaczniemy, z komunistami zaczniemy handlować, to oni się, że tak powiem, staną wolnymi ludźmi, nie? Przejdą na stronę wolnego świata. Tak, przestaną tam te wojenne plany snuć, no to teraz jest epidemia chińskiego wirusa. To jest właśnie owoc tej kłamliwej polityki, tej po prostu fałszywej polityki. Trump całkowicie z nią zrywa, mówi, że rozliczy komunistyczną partię Chin. Zobaczcie tutaj nasza petycja z wiosny tego roku z sukcesem, zebrane 100 tysięcy podpisów. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych prawie na każdym wystąpieniu dotyczącym Chin mówi, rozliczy komunistyczną partię Chin za atak tym chińskim wirusem. Nie? Także tutaj też gość konwencji republikańskiej wskazuje, że Trump buduje koalicję. To już nie jest tylko, to nie są tylko Stany Zjednoczone, dlatego tak ważne jest to, by Polska zajęła tutaj jasne stanowisko. Niestety zarówno minister Błaszczak tu ze strony rządowej powiedział, że Polska będzie neutralna, jak też i minister Szczerski od prezydenta to samo. Mój apel, żeby prezydent Duda opowiedział się po stronie wolności w Hongkongu, do dzisiaj pozostaje bez odpowiedzi. A petycja, gdzie pan młodszy Sośnierz z Konfederacji chciał, żeby parlament polski zajął się sprawą wolnego Hongkongu, została właśnie schowana pod biurko przez dzisiejszego ministra spraw zagranicznych, pana Rao, czy Rała, no to tak, nie wiem już, jak to się odmienia. Ty, Krzysiu, wiesz?
Chyba nie chciałbym próbować.
To już nie będziemy eksperymentować. To już każdy niech sobie... W każdym razie ten człowiek wypowiadał się bardzo ciepło o Chinach. Cieszył się, że w Łodzi będzie terminal chiński i właśnie on, można powiedzieć, ukręcił łeb stanowisku polskiego parlamentu, które by się solidaryzowało z Hongkongiem. Teraz prawdopodobnie zostanie sprawa odgrzana. Wiesz dlaczego? Bo Szkopy powiedzieli, Heiko Maas powiedział, że tam, no tutaj, wolność w Hongkongu i tak dalej, to teraz pieski, lokaje, ci nasi, a tak, tak, wolność Hongkongu, wolność Hongkongu. No zobaczymy, czy jak szybko, że tak powiem, zaszczekają, tak jak w Berlinie, bardzo to brzydko wygląda. Mamy nadzieję, że rzeczywiście Polonia stanie murem za Trumpem. Do czego wzywa ten chiński dysydent?
Mimo tych wszystkich represji, jakie go spotkały, jego rodzinę całą, on nie zamierza wcale rezygnować z walki o prawa i wolności ludzi w Chinach. Sam podkreśla, że nie jest bohaterem, robi to, co dyktuje mu sumienie i nie chce siedzieć cicho, gdy widzi, jakie zło jest dokonywane na niewinnych kobietach i dzieciach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na blogu pani Hani Shen, link w opisie filmu.
Większość bohaterów, no właśnie, robi to, co trzeba. Nie? Oni nie myślą, że tam jestem bohaterem i coś takiego. Kiedy zastanawiają się, co zrobić, to wybierają dobro. Na tym polega bohaterstwo. Tylko że trzeba to robić w każdej sytuacji, a nie tylko w niektórych, gdy się to w jakiś sposób opłaca albo nie idzie w kolizji z jakimiś no, przykrościami.
W temacie bohaterów wczoraj prezentowaliśmy Państwu film Fundacji Twojego Ruchu. 1 września, godzina po godzinie. Ten film już ma na Facebooku ponad 4,5 tysiąca wyświetleń. Jest takim przedstawieniem tego, co działo się 1 września, co wspominaliśmy. Jest bardzo... Został stworzony nieco nową formułą i bardzo zachęcamy Państwa do obejrzenia tego filmu, podania go dalej, polubienia przede wszystkim i jeśli to chcą Państwo, wsparcia również Fundacji Twój Ruch. Teraz powinna się pojawić plansza z wsparciem.
To zdaje się, ty też, Krzysiu, jesteś jednym z autorów tego filmu, także gratuluję tobie i całemu zespołowi. Tu przede mną część tego zespołu kibicuje Krzysiowi, żeby dobrze wypadł. No, zrobiliśmy taki eksperyment, żebyście zobaczyli, jak wygląda współpraca telewizji Idź Pod Prąd z fundacją skupiającą głównie młodzież, z fundacją Twój Ruch. Nie mylić z Palikociarnią, to oni ukradli, no, można powiedzieć, już wam nazwę, choć wtedy wy jeszcze bawiliście się w piaskownicy, a z pokolenia Euniki, Korneli, Tymka, Czarka i innych, to właśnie oni zakładali tę fundację. Widzicie, że kolejne pokolenie stawia pierwsze kroki w dziennikarstwie. Mam nadzieję, że tu w komentarzach wyrazicie jakąś zachętę dla Krzysztofa.
Przechodzimy do Państwa pytań. Pierwsze pytanie, Ramzes. Ten straszny sojusz Kościoła z państwem był zawsze. Nigdy to Polsce nie wychodziło na dobre i tak jest od wieków. Liczy się tylko skarbona i wpływy. Z Bogiem nie ma to nic wspólnego. Komentarz do programu o 13.
No nie tak od zawsze. Polska początkowo, kiedy przyjmowała chrześcijaństwo, przyjmowała je, można powiedzieć, przez Konstantynopol, czyli z Grecji. Mówiło się z Kościoła Wschodniego, Cyryl i Metody. Potem nie bardzo chciała wejść pod wpływy niemiecko-rzymskie, dlatego wybrała Czechów, żeby to oni dali nam tutaj tych pierwszych misjonarzy i uznania w świecie Kościoła katolickiego, a potem jeszcze długo tutaj różne działy się rzeczy, nawet powstania były w związku z tym. Przeskakując już do czasów Jagieły, on bardzo umiejętnie rozgrywał sprawy religijne. Absolutnie nie poszedł w kierunku takiego ślepego posłuszeństwa Rzymowi, choć Rzym namawiał go do ruszenia przeciwko husytom, żeby mordował Czechów, Polaków, grabił i tak dalej. Jagiełło absolutnie nie posłuchał tego zbrodniczego rozkazu papieża, a wręcz zbudował antykatolicką koalicję ze tu wszystkich ludów, różnych wiar i tak dalej, i pod Grunwaldem zakonowi katolickiemu i krucjacie katolickiej dał łupnia. Także nie mówmy, że tu cały czas był ten sojusz, kiedy mieliśmy mądrych władców, mądrą szlachtę, to absolutnie Kościół rzymski nie dominował na polskim rynku. To zaczęło się, można powiedzieć, już tak zabetonowane zostało w czasach kontrreformacji, czyli mniej więcej okres potopu szwedzkiego. Wtedy się zawaliło w wyniku kontrreformacji państwo polskie i już nie odzyskało swojej świetności. Może odzyskać dziś, jeśli ty sięgniesz do źródła chrześcijaństwa, do Nowego Testamentu i osobiście porozmawiasz z Jezusem Chrystusem, a nie z księdzem.
Również w temacie programu 13 Tomasz Trapczyński. Skoro ksiądz to człowiek, więc jako człowieka trzeba go też rozliczać, czyli surowe wyroki i brak cenzury.
Dla księży powinny być dużo surowsze wyroki niż dla tych murarzy przysłowiowych, redaktora z TVPiS Rachonia, który twierdził, że to nie jest problem pedofilia w Kościele katolickim, tylko właśnie wśród murarzy. No, ciekawe, czy będzie budował sobie nowy dom. Wiem, że tam kredytów ma co niemiara, może już ma, bo te murarze mogliby nie być zachwycenia, mają swoje sposoby, no ale nie będziemy o tym dużo mówić. Zawód księdza jest zawodem nie tylko zaufania publicznego, tak jak zawód nauczyciela, ale jeszcze bierze na siebie takie, no można powiedzieć, taki etos służenia Bogu. Czyli rodzice, powierzając dziecko pod opiekę księdza czy siostry zakonnej, no biorą pod uwagę, czy przyjmują, że to jest osoba o najwyższych kwalifikacjach moralnych i duchowych w Polsce. Także ci, którzy sprzeniewierzyli się temu zaufaniu, powinni być dużo, dużo, dużo bardziej surowo karani niż przysłowiowi pedofile spośród murarzy.
Przechodzimy do ogłoszeń. O 20.30 zapraszamy Was na program Którędy do Nieba. Tytuł: Polskiej religijności brak zdrowego rozsądku, ksiądz profesor Andrzej Kobliński. Oraz zachęcamy jeszcze raz do polubienia i podania dalej filmiku Twojego ruchu na 1 września. 1 września, godzina po godzinie. To tyle. My się z Państwem żegnamy. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.
Do zobaczenia.